Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O nowej instrukcji dotyczącej niektórych problemów bioetycznych rozmawiać będziemy z sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupem Louisem Ladarią. Powiemy też o papieskich audiencjach dla episkopatu Tajwanu i uczestników sesji, która podsumowała posoborowy ekumenizm. Program Światłość ze Wschodu przypomni następnie, kim był Serapion Stmuis. W piątkowym magazynie 12 grudnia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Instrukcję Kongregacji Nauki Wiary Dignitas Personae dotyczącą niektórych problemów bioetycznych zaprezentowano w Watykańskim Biurze Prasowym wraz z obecnym prezesem Papieskiej Akademii Pro Vita, arcybiskupem Rino Fisichellą i z jej emerytowanym szefem, biskupem Elios Greccią. Dokument przedstawił sekretarz Kongregacji Nauki Wiary. Arcybiskupa Louisa Ladarię zapytaliśmy o powody wydania instrukcji.
Molti si chiedono il perché di questo documento.
Wielu pyta się, dlaczego powstał ten dokument. Rozwój nauk biomedycznych stanowi jeden ze znaków naszych czasów. Kongregacja Nauki Wiary wydała w związku z tym instrukcję Donum Vitae już ponad 20 lat temu, 22 lutego 1987 roku. Podała wówczas dwa kryteria rozeznania moralnego w kwestii zabiegów na embrionie i różnych form sztucznego zapłodnienia. Pierwszym kryterium jest bezwzględny szacunek należny ludzkiej istocie od samego poczęcia, a drugim respektowanie autentycznego sposobu przekazywania życia za pośrednictwem aktów małżeńskich. Jednak w ciągu ostatnich 20 lat nauki biomedyczne poczyniły ogromne postępy, osiągając lepsze poznanie struktur biologicznych człowieka i procesu jego rodzenia. Te nowe technologie z jednej strony otwierają nowe perspektywy terapeutyczne, dotąd nieznane, jak na przykład leczenie bezpłodności czy stosowanie dorosłych komórek macierzystych. Z drugiej strony rodzą poważne kwestie natury antropologicznej i etycznej. Pomyślmy na przykład o zamrażaniu, selekcji i niszczeniu wielu tysięcy embrionów, próbach klonowania ludzi czy badaniach nad komórkami macierzystymi. Problemy te nie interesują dziś tylko pewnych lekarzy czy badaczy, ale są szeroko popularyzowane w środkach społecznego przekazu. Wywołują oczekiwania i wątpliwości w coraz szerszych kręgach opinii publicznej, a nieraz wymagają decyzji prawodawców. Zatem już w 2002 roku Kongregacja Nauki Wiary podjęła decyzję o rozpoczęciu bardziej pogłębionego studium nad tymi nowymi kwestiami bioetycznymi celem zaktualizowania instrukcji Donum Vitae, która jest, jak już wspomniałem, z 1987 roku, czyli ma 21 lat.
Co jest celem instrukcji?
Instrukcja ma pomóc w kształtowaniu sumień, stwierdza to sam dokument. W dziedzinie, która dotyczy nie tylko pewnych technik biomedycznych, ale ma bezpośredni wpływ na pojmowanie samego życia ludzkiego i niezastąpionej roli małżeństwa w przekazywaniu życia. W ten sposób nauczycielski urząd Kościoła nie chce interweniować w dziedzinie nauk medycznych jako takich, lecz wzywa zainteresowanych do odpowiedzialności etycznej i społecznej za podejmowane przez nich działania. Dokument ma zachęcić do badań biomedycznych, które naprawdę respektowałyby godność każdego człowieka, i to jest bardzo ważne, a także wyraża pragnienie, aby liczni chrześcijanie angażowali się w postęp biomedycyny i dawali świadectwo o swej wierze w tej właśnie dziedzinie, której znaczenie jest bardzo doniosłe i przez wszystkich uznawane.
Jaką strukturę ma nowa instrukcja?
Struktura dokumentu jest prosta i jasna, podzielona na trzy części. Część pierwsza przedstawia podstawowe aspekty antropologiczne, teologiczne i etyczne. Druga, nowe problemy dotyczące prokreacji. Trzecia natomiast analizuje niektóre nowe propozycje terapii, które obejmują manipulację embrionem i dziedzictwem genetycznym człowieka. Te trzy części są poprzedzone krótkim wprowadzeniem, które wyjaśnia naturę i cel dokumentu. Natomiast w podsumowaniu streszczone zostało główne przesłanie dokumentu.
Co stanowi serce tego dokumentu, jak można by streścić jego główne przesłanie?
La nuova istruzione inizia con le parole programmatiche.
Instrukcja zaczyna się programowymi słowami dignitas personae, godność osoby. Jest to zasadnicze motto. Tę godność trzeba przyznać każdej istocie ludzkiej, od poczęcia do naturalnej śmierci. Ta podstawowa zasada jest wielkim tak dla życia ludzkiego, które trzeba postawić w centrum refleksji etycznej o badaniach biomedycznych. Przypominając tę zasadę, Kościół pragnie bronić ubogich świata, do których należą ludzkie istoty jeszcze nienarodzone. Tekst stwierdza: głos Kościoła jest zawsze ewangelicznym wołaniem w obronie ubogich świata, tych, którzy są otaczani pogardą, ciemiężeni i pogwałca się przysługujące im prawa człowieka. Dokument zachęca też do takich badań medycznych, które respektują godność każdego człowieka. Równocześnie wyklucza szereg technologii biomedycznych jako etycznie niedozwolone. Prawdopodobnie będzie oskarżany, że zawiera zbyt liczne zakazy. Jednak wobec tego oskarżenia, którego można się spodziewać, trzeba przypomnieć, że Kościół czuje się zobowiązany, by użyczyć swego głosu tym, którzy głosu nie mają. W dokumencie czytamy dosłownie: wypełnienie tego obowiązku wymaga odwagi przeciwstawiania się wszystkim praktykom prowadzącym do poważnej i niesprawiedliwej dyskryminacji nienarodzonych jeszcze istot ludzkich, które są obdarzone godnością osób, bo one również są stworzone na obraz Boga. Za każdym nie wypowiedzianym w wyniku wysiłku rozróżniania dobra i zła kryje się wielkie tak uznania godności i niezbywalnej wartości każdej poszczególnej i niepowtarzalnej istoty ludzkiej powołanej do istnienia. Jest to zatem punkt bardzo ważny. Wreszcie, na zakończenie dokumentu, wyraża się nadzieję, że wierni, a także wszyscy ludzie dobrej woli, a zwłaszcza lekarze i badacze, otwarci na wymianę myśli i pragnący poznać prawdę, będą usiłowali zrozumieć i uznać te zasady i osądy mające na celu ochronę bezbronnej istoty ludzkiej w jej początkowych fazach życia i szerzenie cywilizacji bardziej ludzkiej.
O instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Dignitas Personae dotyczącej niektórych problemów bioetyki mówił sekretarz tej dykasterii arcybiskup Luis Ladaria.
Pełna jedność wierze, sakramentach i posługach pozostaje celem całego ruchu ekumenicznego, podkreślił Ojciec Święty w przemówieniu do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Dokonała ona bilansu posoborowego ekumenizmu, który, jak przypomniał przewodniczący Rady, kardynał Walter Kasper, jest dla Kościoła świętym obowiązkiem, a nie tylko jedną z wielu możliwych opcji. Z drugiej strony trzeba się w nim wystrzegać wszelkiego relatywizmu i indyferentyzmu w stosunku do prawd objawionych przez Boga, o których świadczy Kościół i jego żywa tradycja.
Nawiązując do tematu obrad, papież wyraził zadowolenie z ważnych osiągnięć, jakich udało się dokonać w relacjach z kościołami prawosławnymi i starożytnymi kościołami wschodnimi, tak na polu braterskich relacji, jak i dialogu teologicznego. Doniosłe znaczenie ma tu ostatni dokument katolicko-prawosławnej Komisji Mieszanej, który, jak stwierdził papież, otwiera pozytywne perspektywy refleksji nad relacją między prymatem i synodalnością w Kościele.
Przechodząc z kolei do podziału w łonie Kościoła Zachodniego, Ojciec Święty odniósł się do tak zwanego projektu Żniwo. Chodzi w nim o ustalenie zasadniczych punktów zgodności w wierze na podstawie raportów z 4 dwustronnych dialogów Kościoła Katolickiego z luteranami, metodystami, anglikanami i Kościołem Reformowanym.
Avete delineato quanto con l'aiuto di Dio?
Choć udało się nam ustalić, do czego z Bożą pomocą zdołaliśmy dojść we wzajemnym zrozumieniu i w tym, co jest nam wspólne, nie omieszkaliście jednak z wielką uczciwością ukazać tego, co nadal pozostaje do zrobienia. Można powiedzieć, że wciąż jesteśmy w drodze, w fazie przejściowej, w której niezbędna jest obiektywna ocena osiągniętych rezultatów. W wielu regionach sytuacja ekumeniczna się zmieniła i nadal się zmienia, co rodzi potrzebę szczerej konfrontacji. Powstają nowe wspólnoty i grupy, szerzą się nowe tendencje, a nawet napięcia między wspólnotami chrześcijańskimi. Ważny jest zatem dialog teologiczny, który powinien zainteresować konkretne środowiska różnych kościołów i wspólnot kościelnych.
Nigdy nie będziecie sami, zapewnił Benedykt XVI tajwańskich biskupów przybyłych do Rzymu z wizytą ad limina. Papież stwierdził, że pragnie umocnić katolików na Tajwanie. Pocieszcie mój lud, Te słowa, które w tym tygodniu rozbrzmiewają w liturgii Kościoła, bardzo dobrze ujmują przesłanie, jakie pragnę dziś do Was skierować, powiedział Ojciec Święty. Papież poruszył wiele szczegółowych kwestii dotyczących tamtejszego kościoła, m.in. 150-lecie katolickiej ewangelizacji wyspy. Na zakończenie przypomniał o szczególnej odpowiedzialności tajwańskich chrześcijan względem wszystkich Chińczyków.
Apostolskie więzi łączące z następcą Piotra nakładają na was pasterską odpowiedzialność za Kościół powszechny na całej ziemi. W waszym przypadku oznacza to w szczególności troskę o katolików w Chinach kontynentalnych, o których nieustannie pamiętam w swych modlitwach. Wy i inni tajwańscy chrześcijanie jesteście żywym znakiem tego, że w sprawiedliwym porządku społecznym bez obaw można być dobrym katolikiem i dobrym obywatelem. Modlę się, abyście jako część wielkiej chińskiej rodziny katolickiej nadal trwali w duchowej jedności z waszymi braćmi w Chinach kontynentalnych.
Katolicy są na Tajwanie nieznaczną mniejszością. Jest ich tam zaledwie 308 tysięcy, czyli niecałe 1,5% populacji. Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Jest modlitwa na każdą okazję, czyli o świętym Serapionie z Tmuis. Dzisiaj mówić będziemy o sławnym egipskim biskupie z IV wieku, o świętym Serapionie. Wielu chrześcijan, i nie tylko chrześcijan, nosiło wówczas to imię. W istocie ma ono całkiem pogańskie pochodzenie. Wywodzi się bowiem od powszechnie czczonego w helenistycznym Egipcie bóstwa Serapisa. Nikomu to jednak nie przeszkadzało, by zostać całkiem porządnym uczniem Chrystusa. Nasz Serapion był najpierw mnichem w jednym z klasztorów w Dolnym Egipcie. Według historyków świata starożytnego pełnił tam nawet urząd przełożeński, kiedy wybrano go na biskupa miasta Tmuis, będącego znacznym ośrodkiem w Delcie Nilu. Stało się to prawdopodobnie około roku 338. Serapion miał być bliskim przyjacielem dwóch ważnych postaci owych czasów, mianowicie pustelnika Antoniego oraz patriarchy Atanazego, bo wtedy wszyscy, którym drogie były losy Kościoła katolickiego, znali się i przyjaźnili, utrzymywali ze sobą korespondencję, zasięgali swej rady i wspierali się. Ot taka całkiem zdroworozsądkowa solidarność między chrześcijanami w trudnych czasach. A czasy rzeczywiście były trudne, bo to przecież okres największego zmagania z herezją ariańską. Czas, w którym wielu prawowiernych biskupów nicejskich lądowało na zesłaniu, w którym zamykano katolickie kościoły, a wierze groziła trwała skaza. Jednym z największych obrońców prawdy o bóstwie Chrystusa był podówczas święty Atanazy Aleksandryjski, zaś Serapion z Tmuis, jednym z jego wiernych sojuszników. Serapion musiał być istotnie nie lada osobistością, skoro sam święty Hieronim, człowiek raczej nieskory do pochwał, mówi o jego wielkiej erudycji. Ta rozległa wiedza miała też być powodem, dla którego Serapiona z czasem obdarzono tytułem scholastyka. Co do przyjaźni z Antonim, ponoć był on powiernikiem świętego Eremity. Ponoć Antoni przekazywał mu wiernie i ze szczegółami treść swoich wizji, a przed śmiercią miał mu jeszcze ofiarować swój skórzany kaftan. Serapion był też adresatem kilku listów świętego Atanazego. I tak zachowały się pisane do niego listy świąteczne, zwyczajowa forma powiadamiania podległych sobie biskupów o dacie świętowania Wielkiej Nocy, a także cztery słynne listy dogmatyczne, w których biskup Aleksandrii w odpowiedzi na zapytanie Serapiona wyjaśnia i precyzuje katolicką naukę o Duchu Świętym. W innym jeszcze liście Atanazy donosi Serapionowi o okolicznościach sromotnej śmierci heretyka Ariusza, zaprzeczając przy tym pogłoskom, jakoby ten przed śmiercią nawrócił się i został pojednany z Kościołem. Od historyka Sozomena dowiadujemy się z kolei, że w ostatnich latach życia biskup Serapion został skazany na wygnanie i, jak się wydaje, wiele przy tym wycierpiał, tak że nawet nadano mu chwalebny tytuł wyznawcy. Umarł prawdopodobnie wkrótce po roku 362, choć ani dokładnej daty, ani okoliczności jego śmierci nie znamy. I pewnie poszedłby nasz Serapion w całkowite zapomnienie, gdyby nie pisma związane z jego imieniem. Do naszych czasów zachował się jego traktat przeciw Manichejczykom. Jego pełny grecki tekst odnaleziono dopiero w latach 20. ubiegłego stulecia w jednym z klasztorów na górze Athos. Pismo to w pełni potwierdza opinię o zdolnościach retorskich oraz filozoficznej i teologicznej erudycji Serapiona, a jego argumentację przeciw poglądom Manichejczyków pogłębi dopiero święty Augustyn. Inne ważne i chwalone już w starożytności pismo Serapiona, mianowicie traktat egzegetyczny o tytułach psalmów, niestety przepadło. Posiadamy ponadto kilka jego własnych listów. Jednak prawdziwie nieśmiertelną sławę zapewniło Serapionowi zupełnie inne pismo. Otóż w bibliotece klasztoru zwanego Wielką Ławrą, na tej samej świętej górze Athos, odnaleziono pewien rękopis zawierający tak zwany euchologion, czyli po prostu modlitewnik albo sakramentarz przekazany właśnie pod imieniem Serapiona Stmoiis. Jest to w istocie zbiór 30 modlitw pochodzących bez wątpienia z Egiptu i datowanych na pierwszą połowę IV wieku. Jak widać, wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że niektóre określenia teologiczne użyte w modlitwach mogłyby wskazywać na ich ariańskiego autora. A przecież Serapion był ortodoksyjnym Nicańczykiem, obrońcą prawdziwej wiary i towarzyszem zmagań świętego Atanazego. Obecnie przyjmuje się, że pierwotny zbiór modlitw rzeczywiście pochodził od świętego Serapiona i że dopiero później poddano go retuszowi, wprowadzając elementy teologii ariańskiej. Euchologion zawiera modlitwy na różne okazje. Przeważnie są to formuły związane ze sprawowaniem sakramentów, znaków chrześcijańskiego misterium. I tak, najpierw znajdujemy tam teksty świętej liturgii eucharystycznej, a więc anaforę, która zawiera prefację wraz z uroczystym sanctus, modlitwę ofiarowania i uświęcenia darów chleba i wina, wspomnienie tajemnicy zbawienia oraz modlitwę za żywych i umarłych. Anaforę tę chrześcijanie na wschodzie znają w różnych wersjach językowych. Potem w euchologionie następują modlitwy przeznaczone na czas rozdzielania komunii oraz błogosławieństwa nad ludem. Dalej znajdujemy tam między innymi modlitwy związane z udzielaniem chrztu, a więc poświęcenia olejów, poświęcenia wody i samej liturgii chrzcielnej. Wreszcie modlitwy na czas udzielania święceń diakonatu, prezbiteratu i konsekracji biskupa. W sakramentarzu Serapiona Stmoiis zapisane zostały także modlitwy nad katechumenami, modlitwy przeznaczone do odmawiania nad chorymi, modlitwy za kościół, za biskupa, za cały lud święty. Bogu niech będą dzięki za tę starożytną antologię modlitw, będącą tak autentycznym świadectwem żywej wiary kościoła egipskiego w połowie IV wieku.
Tu Radio Watykańskie. Program Światłość ze Wschodu w opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego kończy piątkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.